To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Konstanty Ildefons Gałczyński. Ja mam takie wrażenie, że był to poeta, który łączył przeciwieństwa, zupełne przeciwieństwa, czasami łączył to w obrębie jednego utworu, bo z jednej strony taki liryk, można powiedzieć, ta liryka tkliwa dynamika, czyli wzruszenie, prawda? A z drugiej strony drwina, groteska, humor, żart. Takie mam wrażenie, że on jakoś potrafił to wszystko połączyć właśnie w obrębie swojej poezji. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi i kieruję to pytanie do pana profesora Tomasza Wójcika.
Jak najbardziej się zgodzę i właściwie pani już wszystko powiedziała. Nie pozostaje tylko jakaś próba rozwinięcia tej myśli. Tak było i co więcej powiem, tak było zawsze. A to zawsze to lata 30., okres wojny, przerywnik jednak dość istotny w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i tych kilka niedługich stosunkowo lat powojennych, od 45 do 53 roku. Więc było tak zawsze i ja to za chwilkę rozwinę. Najwyżej się zmieniały proporcje, układy tych elementów, przewagi jednego pierwiastka nad drugim lub drugiego nad pierwszym, ale uchwyciła pani istotę i taką, powiedziałbym, też jakby tajemnicę, dziwność tej poezji, bo rozumiem, że za tym stwierdzeniem kryło się pewne zdziwienie, jak pod piórem jednego autora mogą się łączyć tak kompletnie różne nurty. Nie wiem, czy będę w stanie to wyjaśnić, ale przynajmniej te nurty jakoś wskażę czy rozwinę. Moim zdaniem w ogóle Konstanty Ildefons Gałczyński to był taki typ, powiem może banalnie, czystego poety, arcypoety. To był absolutnie temperament, czy absolutnie struktura poetycka. Takich jakby struktur, nie wiem, mało chyba jest w tym obecnym świecie. On był też jeszcze w jakiejś mierze produktem pewnej kultury, modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego, cyganerii artystycznej tych epok. Nie chcę wchodzić w szczegóły jego biografii, ale to też jakoś rzutowało przyjaźnie z poetami, bycie w środowisku artystycznym, w środowisku grupy Kwadryga. Był to rzeczywiście czysty poeta. Jego widzenie świata było absolutnie poetyckie i liryczne, cokolwiek by to znaczyło. Ale to się właśnie przełamywało przez widzenie to drugie, to inne i teraz spróbujmy te widzenia krótko rozwinąć. Rzeczywiście, był bardzo silny pierwiastek liryczny, taki niesłychanie też poruszający w jakiejś mierze drobiazg, szczegół. Mam na myśli taki świat najbardziej bliski, oswojony, prywatny, domowy, rodzinny, jakiś przedmiot, jakaś rzecz, życie małżeńskie, codzienność. Właściwie zbudował Konstanty Ildefons Gałczyński wielki mit tego obszaru życia, które w pewnych formach w ogóle już się dzisiaj, mam wrażenie, oddaliło, a którą też ocalił jakby w tych poetyckich zapisach. I z dwudziestolecia, i z okresu powojennego. Nawet tytuły jego zbiorów, nielicznych w sumie, jakoś to oddają. Myślę zwłaszcza o takim tytule tomu poetyckiego z 49 roku, Ślubne obrączki. To jest bardzo znamienny tytuł. To pokazuje od razu obszar, w którym ten liryzm się realizował. Nie trzeba tego komentować. Czy tom trochę późniejszy z 52 roku, nazwany po prostu wiersze liryczne, choć one akurat ściśle liryczne nie były. Były także publicystyczne, a nawet polityczne, do czego pewnie jeszcze wrócimy. Ale to jest niesłychanie ważny i wyrazisty obszar z całą wielką mitologią, jak powiedziałem, życia rodzinnego, intymnego, z figurą żony poety, ciągle powracającą i obecną. Z czasem też to się poszerza i zagarnia inne sfery. W ten sposób jakby dochodzimy do już takich naprawdę późnych, a znakomitych, wybitnych tomów czy utworów poety. Myślę o jego tak naprawdę ostatnich utworach, jak Kronika Olsztyńska, cykl wierszy o Mazurach, czy te dwa wybitne poematy o sztuce, czyli Niobe i Widz Stwórz. To już jest trochę inny obszar. Nie to życie prywatne czy intymne, ale sfera właśnie pejzażu, krajobrazu mazurskiego w tym przypadku, czy sfera wielkiej sztuki, wielkich mistrzów, jak słyszymy w tych tytułach poematów, wielkich wzorców artystycznych, pewnych idei estetycznych, ale bez wątpienia liryzm, pierwiastek liryczny jak najbardziej pozostał w całej rozciągłości. Takie są wiersze z Leśniczówki Pranie, czy takie są fragmenty, części tych znakomitych, wybitnych poematów, które prawie zamykają drogę poety, prawie, bo w końcu jeszcze po tych tomach nastąpił cykl już taki zupełnie finalny, czyli Pieśni z 1953 roku. Pieśni, które zamykały w ogóle drogę poetycką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, co nie było jakby zamierzone, ale wygląda na zamierzone z dzisiejszej perspektywy. To była taka summa, synteza, podsumowanie, powtórzę, jakby niezamierzone, ale może jakoś przeczute z jednej strony, a z drugiej to było też zamknięcie tego wątku, tego nurtu, który pani redaktor nazwała wątkiem lirycznym. To już taki, powiedziałbym, liryzm ostateczny, podsumowania biografii, zamykania pewnych rzeczy, ale też pisania, spisywania takiego testamentu poetyckiego, no, powiem wzniośle, dla potomnych, dla przyszłości.
A jeśli chodzi o ten żart, o ten dystans, o ten komizm, Teatrzyk Zielona Gęś na przykład?
Więc właśnie, był liryzm, był komizm, od razu dotykamy kluczowych kategorii estetycznych. Jeśli można, to ja do tego komizmu dotrę za chwilę, do Teatrzyku Zielona Gęś także. Cofnę się jeszcze do dwudziestolecia, tak żeby jakoś też zobaczyć panoramicznie cały ten nurt nieliryczny, tak powiem wstępnie, ale jak go nazwać najkrócej? Zaangażowany, publicystyczny, polityczny, a w swoich formach właśnie ironiczny, satyryczny, parodystyczny czy humorystyczny. Właściwie Gałczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński objawia się w innej roli, takiej, na którą często wskazywano. To nie jest tylko poeta liryczny, ale to jest też znakomity, wybitny rzemieślnik słowa, który potrafi błyskawicznie napisać wiersz na zadany temat. Jest to wiersz udany. I teraz, kto mu zadawał te tematy? Te tematy poniekąd zadawała mu rzeczywistość polityczna, a ta była zmienna. Była sanacja, były lata 30., były wszystkie dotkliwości, jakby powiedział Czesław Miłosz, tego czasu. Kryzys ekonomiczny, autorytaryzm w systemie rządzenia, faszyzm na horyzoncie, czy na szerzej, na dwóch horyzontach, dwa totalitaryzmy. Gałczyński próbował jakoś w tym wszystkim się odnajdywać i stawiał diagnozę Polsce późnych lat 30. czy lat 30. przekorną, satyryczną, groteskową, parodystyczną, ale też pełną niepokoju tak naprawdę. O tym się może często zapomina, bo mamy w pamięci ten element właśnie humoru, żartu, satyry, ale to był też poeta w tym nurcie nielirycznym, bardzo ciemny. Poematy, które wtedy pisał i które się ukazywały, to są poematy o tytułach wymownych: Koniec świata, Balu Salomona czy Ludowa zabawa. Zwłaszcza ten pierwszy tytuł bardzo dużo pokazuje. To jest jakby nie tylko koniec polityczny pewnej epoki, przeczucie katastrofy wojennej, to jest jakby też poczucie końca pewnej formacji w kulturze, wkraczania zupełnie nowej kultury, którą Gałczyński jakoś reprezentował, wprowadzał, a która była wtedy nowością, kultury przedmieść, jarmarku, tak zwanego, jak to mówiono w tamtej epoce, jeszcze po wojnie, drobnomieszczaństwa, z jego gustem, z jego upodobaniami, z jego wzruszeniami. To były naprawdę nowe rzeczy. I to, co otwarli skamandryci, Gałczyński poprowadził dalej. Więc to była właśnie z jednej strony surowa diagnoza polityczna, z drugiej jakaś taka, powiedziałbym, nowa wizja kultury, którą promował. Z trzeciej też to, co budzi różne kontrowersje i dyskusje do dzisiaj, pewne wybory polityczne, i tych Gałczyński także dokonywał. Czy one były polityczne? No, patrząc powierzchniowo, kierując się tytułami czasopism, tak, bez wątpienia. Akces do czasopisma Prosto z Mostu, które miało opinię i takie było w tamtych latach, pisma skrajnie prawicowo-nacjonalistycznego, było odczytywane jako gest polityczny. Akces zgłosiło bardzo wielu pisarzy, znakomitych, nie tylko Konstanty Ildefons Gałczyński. Napisał w tym czasie niemało wierszy o takich, powiedziałbym, bardzo ostrych tonach. One są dostępne, można je przeczytać. Zawsze powstaje pytanie, na ile to była idea polityczna, czy wybór ściśle polityczny, a na ile jakby rodzaj takiego rozumienia, jak to nazwać, roli poety. Oczywiście dyskusyjnego, dwuznacznego, kontrowersyjnego, ja tego nie oceniam, nie wartościuję w tej chwili. Poety jako rzemieślnika. Napiszę wiersz dla każdej opcji, dla każdej orientacji i za każdym razem ten wiersz jest udany. Jakby, bo poglądy polityczne to jest jedna rzecz, a rzemiosło poetyckie to jest druga. I tak jak napisał Konstanty Ildefons Gałczyński, ciągną mnie na prawo, ciągną mnie na lewo, dodaję od siebie, ciągną mnie do środka, a ja pobieram honorarium i idę do kina, prawda? No zupełnie inne, właśnie jakby niemisyjne, rzemieślnicze, fachowe rozumienie roli poety jako rzemieślnika słowa. Dyskusyjne, kontrowersyjne, z moralnego punktu widzenia zgoda.
No bo oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni widzieć poetów jako tych natchnionych artystów, tylko że artysta natchniony również musi się czymś żywić, tak? I wydaje się, że Gałczyński postanowił po prostu z poezji żyć. On był chyba też taki dość pragmatyczny.
Chyba tak to można odczytywać i naprawdę poza kategoriami moralnymi rozmawiamy. Był okres wojenny, kilka lat przerwy, właściwie tylko kilka wierszy w tym czasie powstało, w tym O flagu Altengrabów, ale potem był wielki impet powrotu do pisania, taki zupełnie niezwykły, jakby nawet gorączkowy. Kilka zbiorów wskazaliśmy, te późne i znakomite poematy również. I dość niespodziewanie Gałczyński właściwie wybrał, i to od razu, opcję, najkrócej mówiąc, aprobaty, akceptacji nowej sytuacji politycznej w Polsce i wsparł ją piórem rzemieślnika poetyckiego, czy w teatrzyku Zielona Gęś, czy w innych tekstach tych późnych lat 40. Wsparł parodią, groteską, satyrą, tymi narzędziami, którymi dysponował. A była to zwykle satyra na sanację, na te, powiedziałbym, grupy czy klasy społeczne, które no, jakoś wtedy uważane były za odchodzące w przeszłość i zbędne historycznie. Trudno temu wszystkiemu zaprzeczać. Rzemieślniczo były to wiersze równie znakomite jak te przedwojenne. Co więcej, kiedy zadekretowano socrealizm w Polsce w 1949 roku, właściwie Gałczyński również włączył się w ten nurt, może nie tak bardzo gorliwie jak wielu innych poetów, młodszych od niego. Może artystycznie i nawet na pewno znacznie doskonalej niż debiutanci gorliwi tego czasu. Naprawdę nie oceniam, nie wartościuję, nie chodzi o te takie proste oceny, ale jednak się włączył. Jednak się włączył, trochę takich wierszy napisał, choćby słynny wiersz poemat dla zdrajcy, po tak zwanej ucieczce Czesława Miłosza były takie teksty. To nawet to zresztą nie wystarczyło, żeby jego pozycja w pewnym momencie nie została zachwiana i poddana krytyce jako nie dość prawomyślna, czy raczej lewomyślna w tym czasie. Było to bardzo trudne i splątane, bez wątpienia, a też dla poety niełatwe, żeby się w tym takim, powiedziałbym, przyspieszonym rytmie przemian znaleźć. Stąd być może w tych późnych latach, ostatnich, dosłownie trzech tak naprawdę, ucieczka na Mazury do prania, a poetycko schronienie się w zupełnie inne obszary, pejzaż, przyroda, refleksja filozoficzna czy egzystencjalna, to był jakiś taki, powiedziałbym, tak to się zwykle interpretuje, azyl poety dotkniętego tymi wszystkimi zawirowaniami politycznymi i presją, i oczekiwaniami, i wymaganiami, bo ten mechanizm, jedni ciągną mnie na prawo, inni na lewo, jakby pozostał. Wszyscy sobie zdawali sprawę, decydenci przedwojenni, powojenni, redaktorzy przedwojenni, powojenni, że to jest naprawdę wybitny talent poetycki i każdy jego wiersz to jest skarb. Jednym z nich w tym czasie okazał się tekst piosenki, która zrobiła wielką karierę, czyli Ukochany kraj.
Tutaj się pojawiło takie słowo azyl w tym kontekście ostatniego czasu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czyli lata 50. Ja mam wrażenie, że właśnie w poezji, jego poezji, można sobie stworzyć taki azyl i że ona jest aktualna właśnie dlatego, bo ona dotyka codzienności.
Jak najbardziej. Azyl w postaci codzienności. Z jednej strony rzeczywiście poeta jakby wchodził w romans z polityką, no tak to mocno nazywam w tej chwili, jako właśnie poeta, wytwórca wierszy, rzemieślnik słowa. Z drugiej budował chyba nawet to już powiedziałem, tę mitologię codzienności, jako właśnie pewnego azylu o takim zupełnie uniwersalnym charakterze. Oczywiście formy codzienności się zmieniają, one się bardzo od tamtego czasu zmieniły. Niemniej pewne formy życia rodzinnego są zupełnie uniwersalne i to bez wątpienia pokazywał Gałczyński jako jakąś taką alternatywę dla tego świata coraz bardziej, nie wiem jak go nawet określić, złożonego, trudnego, napastliwego, hałaśliwego, wymagającego. Ale ja ten azyl rozumiem jeszcze inaczej, mianowicie tak, że to jest w ogóle ucieczka od rzeczywistości w pewną nadrzeczywistość. I wracam do początku naszej rozmowy, że to był czysty poeta. To znaczy pod każdym przejawem rzeczywistości odczytywał jakiś szyfr, jakiś kod, jakiś symbol, jakiś znak jakby tej innej rzeczywistości, który prześwitywał z najbardziej prozaicznych szczegółów. Użyję formuły późniejszej, ale nie tak wiele, młodszego trochę poety Edwarda Stachury. Wszystko jest poezja. Gałczyński nie wymyślił akurat, ale myślę, żeby się w pełni pod nią podpisał.
Jeszcze na potwierdzenie cytat właśnie z Gałczyńskiego. Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyje. Na różne sposoby możemy poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego czytać. O tych różnych sposobach opowiadał profesor Tomasz Wójcik. Bardzo panu dziękuję.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
To był podcast dla Polonii.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.